Zygmunt Frankiewicz, jeden z liderów ruchu Tak dla Polski, w jednym ze swoich ostatnich wystąpień mówił: ruch samorządowy zamierza jednoczyć, łączyć i przeważyć szale na korzyść opozycji w tych wyborach. W wypowiedziach innych samorządowców można usłyszeć, że jeśli ktoś jest w stanie zatrzymać władzę PiSu, to mogą to być tylko samorządowcy. Czy rzeczywiście przedstawiciele samorządu są tak silni? Czy w ogóle oni powinni wpływać na politykę krajową? Czy opozycja dobrze robi, popierając postulaty samorządowców? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Karol Walachowski i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem redaktora Michała Kolanko, dziennikarza Rzeczpospolitej i Radia dla Ciebie. Porozmawiamy na temat roli samorządowców w najbliższych wyborach.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
Dobrze, więc zacznijmy od stanu gry. W Rzeczpospolitej, w życiu regionów często pisujecie o samorządach, o samorządowcach. Czy w ogóle samorządowcy w tych wyborach będą mieli jakąkolwiek rolę? Może przejdźmy po kolei przez te wszystkie ruchy okołosamorządowe. Ja sobie wypisałem 3, które w tym momencie naliczyłem. Może zacznijmy od Tak dla Polski. Jak wygląda tam sytuacja?
Dzień dobry, też dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Co do Tak dla Polski, przechodząc od razu do rzeczy, to rzeczywiście są takie 3 najbardziej wyraziste w tym momencie ruchy czy grupy samorządowców. Tak dla Polski niewątpliwie jest jedną z nich. No i myślę, że tutaj w Tak dla Polski jest tak, że tak bardzo wiele rzeczy tam toczy się wokół i jest związanych, albo nadziei jest, było związanych z postacią Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście liderem ruchu Tak dla Polski jest Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, doświadczony, bardzo sprawny samorządowiec. Natomiast wiele osób w ruchu Tak dla Polski zastanawiało się, czy cały czas się chyba jeszcze zastanawia, jaką rolę będzie pełnił tam prezydent Warszawy, jednocześnie wiceszef Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. No i z tego, co słyszałem, tak odpowiadając na twoje pytanie, ten status, no to po pierwsze wiele osób, są osoby w ruchu Tak dla Polski, które były nieco rozczarowane tym, że Rafał Trzaskowski wystąpił u boku Donalda Tuska ładnych kilka już tygodni temu, na jednym z takich wieców tej prekampanii wyborczej. No i przyjął tam rolę, trudno to jakoś tak dzisiaj dobrze zdefiniować, ale na pewno wsparcia dla kampanii Platformy. Jako w tym kapeluszu, bo Rafał Trzaskowski ma wiele kapeluszy, jako wydaje mi się, jako wiceszef Platformy, oczywiście tam Donald Tusk powiedział o nim nasz prezydent i tak dalej, to zakładam, że może chodziło o kampanię prezydencką czy coś w tym rodzaju. No ale wiele osób się tym trochę skonsternowało, rozczarowało, bo to dobrane zostało też częściowo przez niektórych, tak z tych kuluarowych informacji wynika, zostało odebrane jako sygnał, że Rafał Trzaskowski bardziej przyjął ten kapelusz jednak w tej kampanii, no, kogoś, kto jest bliski Donaldowi Tuskowi, przede wszystkim jest wiceszefem Platformy.
No bo chyba właśnie też było takie oczekiwanie, że ten Rafał Trzaskowski być może pociągnie tą frakcję jakąś taką w Platformie i gdzieś tam pociągnie tych samorządowców, a tutaj znowu chyba ma taką rolę trochę nieokreśloną i to też jest chyba jakieś tam kolejne rozczarowanie.
No, wielu rozmówców moich już też z szerokiego świata polityki zastanawiało się, jaka ta rola może być. I się zdziwiło, że ta rola jest tak właśnie, tak jak mówisz, nieokreślona. No i to się wiąże, na razie przynajmniej, bo może to się zmieni w przyszłości. Tutaj też oczywiście to jest ten taki bardzo duży dylemat, który ma przed sobą chyba i Platforma, i Trzaskowski, czy on powinien być kandydatem na premiera, czy nie. Na razie ludzie Donalda Tuska, on sam, tak się wydaje, to całkowicie wykluczają. Ale wróćmy do samego Tak dla Polski, że to się wiąże z tym statusem Tak dla Polski. Myślę, że dzisiaj z tych 3 organizacji samorządowych, których mówiłeś, z jednej strony Tak dla Polski jest w dosyć paradoksalnej sytuacji, bo z jednej strony na pewno poprzez Pakt Senacki i być może poprzez Sejm Tak dla Polski, czy ci samorządowcy wokół Jacka Karnowskiego, szeroko ta bardzo duża grupa, że będą mieli swoich reprezentantów w parlamencie. W Senacie na pewno raczej. No i w Sejmie to się jeszcze okaże. Tylko kłopot polega na tym, że wydaje się, że jeśli zamiarem Jacka Karnowskiego i jego też od środowiska, tej grupy właśnie w Tak dla Polski, która stawiała na takie mocne zaangażowanie samorządowców, przypomnijmy słuchaczom tego podcastu, nie muszę przypominać, ale ogólnie jednak taka przypominajka, że Jacek Karnowski pewnego razu ogłosił oficjalnie, publicznie, że jest lista, grupa 50 osób gotowych do kandydowania. I zrozumieliśmy, że wszyscy dziennikarze zrozumieliśmy, że to chodzi bardziej też o Sejm, że będą mocne nazwiska do Sejmu. No i się to nie materializuje. Wydaje się, że Jacek Karnowski jest trochę generałem z coraz mniejszą liczbą wojsk, takim trochę generałem bez armii. Może sam kandydować, na pewno są takie spekulacje, że może to zrobić, ale wydaje się, że z tych trzech organizacji, tak jak mówię, paradoksalna sytuacja. Z jednej strony niemal pewny udział w tym parlamentarnym, senacko-sejmowym torcie, a z drugiej strony takie poczucie, że też postawa Donalda Tuska, który chyba nie chciał za bardzo rozmawiać z samorządowcami o ich udziale tak na takich podmiotowych zasadach w tym całym projekcie opozycyjnym, przynajmniej jeszcze z nimi tak nie rozmawiał, no sprawiło, że pozycja tego ruchu w miarę upływu czasu, no, może nie tyle więdnie, bo to dalej jest poważna siła, co nie jest tak, ten potencjał gdzieś się rozmywa. Takie jest moje poczucie dzisiaj, gdy rozmawiamy, ale to się może jeszcze oczywiście zmienić. No bo, tak jak mówię, mogą się pojawić te nazwiska w tej armii. Nazwiska mocne, które Jacek Karnowski może położyć na stole w jakimś sensie jako argumenty w rozmowie mniej lub bardziej bezpośredniej z Donaldem Tuskiem.
A na ile to jest tak, że to należy traktować jako jakąś jednak wartość dodaną dla opozycji czy dla Platformy Obywatelskiej, a na ile to jest po prostu jakaś taka frakcja wewnątrz Platformy Obywatelskiej? No bo jak sobie prześledzimy tych liderów, no to Jacek Karnowski zawsze był bardzo blisko Platformy i startował nawet, o ile się nie mylę, w tych ostatnich wyborach z poparciem Platformy Obywatelskiej. Wcześniej Zygmunt Frankiewicz też startował jako niezależny, ale też miał ciche poparcie w Gliwicach i nikt tam za bardzo nie startował przeciwko niemu. Więc jakby na ile to jest tak, że to jest jakaś wartość dodana, a na ile to jest tak, że to jest walka po prostu frakcyjna, która tutaj jest bardzo jasna i ma swoją nazwę, logo i tak dalej, i tak dalej.
Myślę, że jedno i drugie, ale rzeczywiście jest tak, że wydaje się, że Donald Tusk nie chciał rozmawiać z Tak dla Polski jako osobnym formacją, bo uznał, spoglądając na Tak dla Polski, że w zasadzie musiałby rozmawiać niejako sam ze sobą. A Donald Tusk no, nie lubi tracić, jest wytrawnym politykiem i też nie lubi tracić czasu. Po co rozmawiać z kimś, kto jest w zasadzie w Platformie, tak? To nie ma sensu. Jacek Karnowski oczywiście w Platformie nie jest i myślę, że z upływem czasu te różnice jest mu blisko do... Jest mu bardzo blisko, przecież bardzo ostro, jednoznacznie wypowiada się o Prawie i Sprawiedliwości. Zależy mu bardzo na zwycięstwie nad PiS-em, ale nie jest żadną tajemnicą, że nie ma chemii między Jackiem Karnowskim a Donaldem Tuskiem, mimo że są przecież w jakimś sensie sąsiadami. No i tutaj wydaje się, że to też doprowadziło, ta postawa Donalda Tuska doprowadziła do tego wniosku, że jest to, że siła, taka potencjał Tak dla Polski słabnie. Wydaje się, że jest jednak wartość dodana, no bo zawsze też są tam samorządowcy spoza Platformy, jak wspomniany wcześniej Jacek Sutryk, który i kilkoro i wielu innych, którzy są bardziej rozpoznawalni lokalnie. Więc wydaje się, że wartość dodana jest, natomiast Donald Tusk po prostu nie jest zwykł dzielić się tak po prostu władzą, że uznał ją za zbyt małą, zbyt niewielką, żeby, tak się domyślam, dawać jakieś wielkie szanse na dobre miejsce na listach, a z drugiej strony, tak jak wspomniałem, wydaje się, że sam Karnowski nie ma takiej armii, która by chciała iść do tego Sejmu. Dla samorządowców, powiedzmy sobie szczerze, jak jesteś samorządowcem, prezydentem zwłaszcza dużego miasta, no to później bycie w Sejmie, jednym z członków klubu, no potencjalnie jakieś były takie plany, jak rozumiem, że to była osobna, może nawet koło, klub w Sejmie, samorządowców w Sejmie, to też ważne. No, że to nie jest to specjalnie, nie pod każdym warunkiem jest to awans. Raczej powiedziałbym, że pod wieloma warunkami byłaby to raczej degradacja. Oczywiście w takim wielkim planie, jak rozumiem, Tak dla Polski, było kiedyś tak, że ci samorządowcy wchodzą do Sejmu i są takim języczkiem uwagi, że bez nich nie ma rządu i przez to jest, no wtedy bycie takim posłem to akurat, to zmienia się wtedy optyka, wtedy bycie takim posłem jest czymś istotnym. Natomiast też sam Donald Tusk, z tego co słyszałem, no to on bardzo nie chce, żeby w ogóle w tym nowym rządzie, jeśli w nowym rządzie opozycji oczywiście, na którego czele pewnie stanie on sam, zakładając, że jeśli opozycja wygra wybory, oczywiście Platforma i tak dalej, i stworzy rząd, to on nie chce, żeby, tak jak słyszałem w kuluarach właśnie Sejmu, że Donald Tusk nie chce, żeby się opierać na jakichś grupkach. Żeby mieć sobie takiego, tu się nadzieję samorządowcy nie obrażą, ale też nie chcę mieć taką solidarną czy tam suwerenną Polskę we własnym klubie, żeby się z nimi negocjować cały czas kluczowe sprawy, tak jak de facto musi to czasami robić Jarosław Kaczyński. Więc tak widzę dzisiaj Tak dla Polski.
Jacek Karnowski jako Zbigniew Ziobro, myślę, że mógłby się obrazić za to porównanie.
No, na pewno to nie jest, to jest zupełne przeciwieństwo oczywiście. ministra sprawiedliwości pod względem poglądów i tak dalej, ale chodzi o samą rolę, że Donald Tusk po prostu nie chce się dzielić, opierać swojej władzy na grupkach nawet ludzi, którzy mają takie same, są zbieżne idee i zbieżne poglądy. No bo właśnie, tutaj też jest ten wątek, że wydaje mi się, że samorządowcy chcieli mieć też duży wpływ na agendę tego, chcą mieć dalej duży wpływ na agendę tego rządu. Tu jeszcze raz zakładam, że tu jeszcze raz taki disclaimer, że mówimy w pewnym momencie, w którym opisujemy tą rzeczywistość, ale może to do układania list się wszystko jeszcze gdzieś tam pozmieniać, ale na dzisiaj tak to wygląda, że samorządowcy na pewno chcą mieć wpływ na agendę rządu. Co więcej, słyszałem, niedawno rozmawiałem z prezydentem Ciechanowa, Krzysztofem Kosińskim, jednym też wyrazistych, sprawnych liderów samorządowych, który też jest w bardzo wielu ważnych tematach dla samorządu, jako sekretarz Związku Miast Polskich. Niedawno też właśnie z nim rozmawiałem i on mówił, że no być może byłoby dobrze, żeby był w rządzie wicepremier, który, no w rządzie opozycji oczywiście, jeśli taki rząd powstanie, żeby tam był wicepremier, który się zajmuje tą agendą samorządową, to pomysł ciekawy, no bo rzeczywiście jest tak, że teraz te sprawy samorządowe dzisiaj w rządzie PiS-u, nie dość, że są, mają specyficzny status, no to są gdzieś tam rozparcelowane po różnych ministerstwach, co też tak zawsze w zasadzie było.
Jeśli chodzi o postulaty Tak dla Polski, ten wpływ na agendę opozycji. Kilka miesięcy temu partia opozycyjna, chyba oprócz Razem, które się wyłamało wtedy z podpisania tych postulatów, ale cała reszta podpisała te postulaty Tak dla Polski, które, gdzie te partie zobowiązały się do tego, że będą realizować właśnie te postulaty po wygranych wyborach. No i te postulaty były bardzo ciekawe. Wtedy byłem bardzo zdziwiony, że ten świat gdzieś tam komentariatu politycznego się tym za bardzo nie zajmuje, ale tam były postulaty w stylu zwiększenia dochodów podatkowych dla samorządów, czy na przykład przejęcie kompetencji związanych ze zdrowiem przez samorządy, które w ogóle trochę wywracają nasz ustrój do góry nogami, a tutaj na konferencji wszyscy podpisali, nie było żadnego problemu. Czy to według ciebie nie będzie jakieś obciążenia potencjalne dla tej opozycji? No bo to jest trochę wchodzenie z tą swoją agendą i trochę, moim zdaniem, to jest trochę lobbying taki jawny, gdzie tutaj obiecujemy poparcie, ale pod warunkiem, że tutaj my jako grupa lobbyingowa, grupa interesu dostaniemy właśnie jakieś tam swoje kompetencje, które chcemy.
Ja myślę, że lobbying, nie powiedziałbym tego, że to jest lobbying. To, że nikt się tym nie przejął, to też może świadczyć o tym, jak niestety znowu już porównałem Jacka Karnowskiego do Zbigniewa, nie porównałem, ale doszliśmy do wniosku, że może porównałem do, bo padło to porównanie do Zbigniewa Ziobry, ale nie chcę tutaj właśnie dokonywać innych porównań, że albo tak złośliwie powiedzieć, że to jest, świadczy o tym, jak bardzo poważnie są traktowane te postulaty. Ale myślę, że to jest tak, że wszystkim, jeszcze jest jedna rzecz z tych postulatów, no, polityczny postulat ruchu Tak dla Polski był taki, że ma być jedna lista. Gdy dzisiaj rozmawiamy, no to nic na to nie wskazuje, że będzie. Ale też wydaje się, że może być tak, że na przykład politycy Platformy sobie pomyśleli, no dobrze, podpiszemy to, będzie jakiś tam sygnał jakiejś konsolidacji, jakiejś tutaj współpracy, a po wyborach, jeśli wygramy, no to powiemy, że tyle trzeba rzeczy zrobić w Polsce, że tutaj damy tym samorządowcom trochę więcej pieniędzy, coś tam pozmieniamy w tych programach, które PiS, albo niektóre skasujemy, niektóre te programy pozmieniamy tak, że to będzie więcej decyzyjności dla samych samorządów, no i a resztę powiemy, że teraz w dużo innych spraw bieżących, tym się zajmiemy później. No i oczywiście tak mógł też sam Donald Tusk pomyśleć, znając go. Pamiętam jak w trakcie jednego ze spotkań w Siedlcach bodajże, ktoś właśnie ze środowiska samorządowego zapytał Donalda Tuska, tak w formie pytań z sali, o postulaty dla samorządu, jak to ma działać. I Donald Tusk powiedział, że coś w tym stylu, tutaj nie jest to dosłowny cytat, tak parafrazuję, tak, bo nie pamiętam dokładnie, jak powiedział, coś w stylu, że no to będzie wszystko na stronie, to sobie tam wszyscy tutaj jest, tutaj teraz mamy spotkanie tutaj bieżące, tutaj ważne tutaj sprawy samorządu super ważne, Platforma to rozumie, ale tam to porozmawiamy o tym, to na stronie będzie, porozmawiamy, to jest taka specjalistyczna rozmowa, tak mniej więcej to zabrzmiało, więc to też zostawiam Państwa uwadze. Ja myślę, że podstawowa rzecz to jest ta rzecz dotycząca finansowania, tak? Bo to mówią wszyscy. Niedawno bezpartyjni samorządowcy, to jest zupełnie inny ruch oczywiście polityczny i polityczny, który też ma swoje ambicje, no, zaprezentował postulat, by samorządowcy mieli udział w podatku VAT. To też jest duża zmiana potencjalnie.
No to przejdźmy od razu do bezpartyjnych samorządowców, bo zapowiedzieli, że wystawią w każdym okręgu senackim swojego kandydata. Też wedle chyba twojego artykułu, który ostatnio przeglądałem, też chyba sondowali, czy być może startowanie razem z PSL-em i z Hołownią, czy wchodzi w grę. Jak wygląda sprawa z bezpartyjnymi samorządowcami?
Tak, bezpartyjni samorządowcy, bo inaczej, jeśli chodzi o ich potencjalnie wspólny start z kimś innym, to ja z kolei pytałem na przykład przedstawicieli Polski 2050 Szymona Hołowni, jak to wygląda, czy to byłoby w ogóle możliwe. I usłyszałem mniej więcej coś takiego, że pierwszym warunkiem naszym jest to, żeby oni zerwali koalicję na Dolnym Śląsku. I ja myślę sobie, że to jest taki warunek, którego marszałek Przybylski i jego środowisko, prezydent Raczyński, to nie są w stanie zaakceptować. Wydaje mi się, że tej sprawy nie ma i nie będzie. Samorządowcy, bezpartyjni samorządowcy mieli niedawno taką dosyć, z dużym rozmachem zorganizowaną konwencję w Warszawie, w takiej, pod Warszawą, w takiej przestrzeni, to jest studio Transcolor, gdzie czasami też partie polityczne organizują swoje konwencje. To było z dużym rozmachem, widać było zainwestowane też środki, ponad 600 osób. No i takie przesłanie pod tytułem wbijamy się klinem między PiS a Platformę, idziemy do Sejmu, mamy swoje też postulaty, swoją agendę, robimy teraz konwencje programowe. I ten program, wspomniałem już wcześniej, udział w VAT-ie. To już zostało, to już zaprezentowali bezpartyjni. No i wydaje się, że oni też właśnie, tak jak powiedziałeś, celują w Senat i w Sejm. I chcą zebrać podpisy we wszystkich, jak rozumiem, we wszystkich okręgach wyborczych, a przynajmniej w większości, tak żeby oczywiście uniknąć tej sytuacji 2019 roku, gdy przez to, że nie zabrakło im, tak mi się, jeśli dobrze pamiętam, jednego okręgu, żeby się zarejestrować, no to nie mieli listy ogólnokrajowej, co musiało się skończyć nie najlepszym ogólnie wynikiem. Teraz z tego, co rozumiem, jak rozmawiam w kuluarach, to mają przemyślaną tą operację tak, żeby rzeczywiście zebrać podpisy tak, żeby mieć listę ogólnokrajową, czyli zebrać we wszystkich albo w prawie wszystkich okręgach wyborczych. Dobrze pamiętam, trzeba mieć 5 tysięcy podpisów w okręgu z górką, bo z tymi podpisami różnie bywa, czyli de facto co najmniej 100 tysięcy podpisów w skali kraju, a można tak naprawdę powiedzmy tak 140 tysięcy, 130 tysięcy. To jest próg, na którym sami bezpartyjni się potknęli w poprzedniej kampanii. Teraz chcą tego błędu uniknąć. Przy Senacie chcą mieć oczywiście też każdego kandydata w każdym okręgu, co psuje też plany paktowi senackiemu. Ale też myślę, że sam PiS na to spogląda z pewnym zastanowieniem, zwłaszcza jeśli chodzi o Senat, no bo kandydaci bezpartyjnych mogą też zabierać głosy PiSowi. Tak jak rozmawiam ze sztabowcami PiSu, to oni też na tych bezpartyjnych patrzą, chociaż taka generalna teza jest taka, że może nawet nie tyle, tylko taki też spin z opozycji, że bezpartyjni to są jacyś agenci PiSu.
No tak, tak mówi opozycja. Czy jest tam jakiś w ogóle potencjał? Czy są według ciebie jakieś nośne nazwiska, nośne tematy? Coś, co może jakoś tam wypłynąć w tym świecie? Bo mam wrażenie, że być może osoby, które mocno zainteresowane są sprawami samorządowymi, no to jakby wiedzą, o co tam chodzi, pewnie śledzą, co się dzieje na Dolnym Śląsku i tak dalej. Ale chyba taki przeciętny Kowalski to nie bardzo wie, o co tam chodzi.
Moim zdaniem tak, przeciętny Kowalski, się z tobą całkowicie zgodzę. Myślę, że głównym problemem bezpartyjnych samorządowców są właśnie nazwiska. To, że oni nie będą mieć, jeśli będą mieć listę, to nie mają nawet kogoś takiego, znowu takie porównania, bo partia polityczna czy ruch polityczny rejestruje, jest nowy, tak, czy wchodzi do gry. Bezpartyjni nie są już tacy nowi, ale powiedzmy, że dla przeciętnego Kowalskiego mogą być czymś nowym. No to wtedy zawsze przydaje się taki lider. Jak w 2015 roku była Nowoczesna, miała swój impet, moment, nazwijmy to jak chcemy, no to liderem był Ryszard Petru i mniej więcej on pracował na cały projekt. A jedynki, czy kandydaci Nowoczesnej w regionach, to nie były specjalnie w większości przypadków osoby super znane. Tutaj jest trochę inaczej, bo nie ma takiego lidera, który by to ogólnokrajowo ciągnął. Tak? Ani z całym szacunkiem utalentowani tacy samorządowcy z wieloletnim doświadczeniem, jak przecież Cezary Przybylski czy Robert Raczyński, no oni generalnie nie są specjalnie rozpoznawalni ogólnokrajowo. To jest jeden problem. Drugi, no to jest pytanie, czy oni są w stanie w mediach zafunkcjonować. To jest też problem nowych sił. Tak? Traktuję bezpartyjnych, którzy chcą teraz wejść do tej gry tak już na zupełnie innej stopie niż są teraz. Tak? Chcą być w Sejmie, chcą być tym języczkiem uwagi dla PiS-u i dla Platformy, jak rozumiem. No to dla nich problemem jest właśnie to, żeby być w mediach. Problem, wyzwanie, że nie są zapraszani oczywiście do, nie wiem, niedzielnych debat porannych, nie są często w mediach ogólnokrajowych, są w mediach lokalnych, u siebie na Dolnym Śląsku, w województwie lubuskim, tam gdzie są silni, punktowo w całej Polsce, ale przede wszystkim na ścianie zachodniej, no oczywiście na Dolnym Śląsku, ściana zachodnia. No i to jest, myślę, drugie wyzwanie. Natomiast, tak mówiąc trochę pół żartem, pół serio, największym, znaczy dużym atutem bezpartyjnych jest nazwa. Ten brand. Bo w zasadzie to jest taki sweet spot w polityce trochę, zwłaszcza na tym styku polityki i samorządu, właśnie nazwać się bezpartyjnymi samorządowcami. Tak? W ogóle to brzmi super. I może być tak, że to wystarczy. Jeśli pokonają te kwestie organizacyjne, techniczne i jakoś sobie zyskają rozpoznawalność w mediach, może częściowo, może nie taką wiadomo, jak miała Nowoczesna w 2015, no to będą mieć naprawdę i zbudują jakiś taki właśnie chociaż trochę tego impetu, no to wtedy myślę, że mają szansę. I tak dzisiaj tych wszystkich organizacji samorządowych, tych ruchów samorządowych, to powiedziałbym, postawiłbym taką tezę, że na dziś, w momencie, kiedy rozmawiamy, to właśnie bezpartyjni mają największe szanse, żeby wejść do Sejmu, tak? W taki sposób zorganizowany. I mają największe szanse być tym języczkiem, a na pewno mają największe szanse mieć tym języczkiem uwagi, no bo tak jak mówiliśmy, ruch Tak dla Polski może być w Sejmie i w Senacie, w Senacie na pewno, natomiast może nie być tym języczkiem uwagi, no bo po prostu nie będzie na listach wystarczająco wielu samorządowców z tego ruchu, żeby no, grać właśnie o takie bycie wicepremierem. No, a jeśli bezpartyjni samorządowcy wejdą do Sejmu, jeśli to będzie te 5 czy 15 głosów, może nie 5, ale jeśli to będzie te no nawet właśnie kilkanaście głosów brakujące na przykład PiS-owi albo Platformie do władzy, do bycia u władzy, no to wtedy, myślę, że mogą zażądać bardzo dużo i to dostaną.
No i chyba też przewaga jest taka, że jednak bezpartyjni samorządowcy sami jakoś tam o sobie stanowią. A w Tak dla Polski to trochę jest gra o to, aby znaleźć się gdzieś tam na czyichś listach, nie?
Trochę więc, tak. Bo też nie jest całkiem wykluczone, że ktoś z Tak dla Polski będzie na listach tej koalicji PSL i Hołowni. Chociaż tam koalicja PSL-u i Hołowni bardziej celuje w takich samorządowców, nie w tych dużych organizacjach, tylko właśnie gdzieś tych, którzy są nawet znani tylko zupełnie lokalnie i nie są z żadnej federacji, ruchu czy grupie.
Dobra, więc przejdźmy do trzeciej samorządowej siły. Ruch Marka Materka, czyli młodego, 33-letniego prezydenta Starachowic. Chyba całkiem medialnego. Patrząc też na to, jak jest ten ruch budowany, to też chyba całkiem jakoś tam profesjonalnie to wygląda, patrząc po stronie internetowej i tak dalej. Ale tutaj nawet trudno było wygooglować jakoś więcej szczegółów, czy możesz coś opowiedzieć?
Kilkukrotnie rozmawiałem z Markiem Materkiem. On swego czasu, jeśli dobrze pamiętam, był najmłodszym prezydentem miasta w Polsce. I to też wiele o nim mówi. Samo już to. Tutaj jest tak, że Marek Materek ma przedstawić partię, która będzie takim rozumiem, zapleczem organizacyjnym tego ruchu. Partia ma się inaczej nazywać niż ruch Marka Materka. I to jest taki, no rekrutuje ludzi, samorządowców, ale nie tylko aktywistów, też działaczy, różnych osób zaangażowanych w sferę publiczną, szeroko pojętą w całej Polsce. I na razie działa to tak troszeczkę inaczej niż właśnie taki typowy polityczny startup. Najlepszym punktem odniesienia jest Nowoczesna, tak? Powiedzmy, że najpierw jest właśnie lider, który buduje struktury z góry. I Marek Materek przekonuje, że on buduje te struktury oddolnie. Nie odgórnie, tylko oddolnie.
Tak się da w ogóle w Polsce?
No zobaczymy. Na razie to są bardzo mało znani w Warszawie samorządowcy. Myślę, że sam Marek Materek i jego największym kłopotem jest ta słaba rozpoznawalność i to, że mimo wszystko, mimo tego, że teraz każdy ma te swoje zasięgi, zaplecze w social media, to jednak cały czas trudno tak zupełnie niczym Barnum Munchausen wyciągnąć się ze włosy z trudnej sytuacji czy z kłopotów. Tak samo trudno jest zbudować taką samo z siebie na social mediach zbudować. To wymaga czasu i inwestycji też zbudować rozpoznawalność. Tak? Sławomir Mentzen oczywiście przychodzi do głowy, teraz ktoś powie, no ale przecież Mentzen, TikTok, ale Sławomir Mentzen budował tą swoją rozpoznawalność przez lata. I to też nie jest tak, że on ten jego profil publiczny dzisiaj, przepraszam, tak to zabrzmi, no nie jest też, nie wziął się znikąd. A Marek Materek tak tego nie był w stanie prowadzić jako prezydent miasta daleko od Warszawy, ale to też jest jego atut, bo jeśli by chwycił, tak, gdyby to chwyciło, to sobie tak to wyobrażam, że ludzie, którzy szukają czegoś zupełnie nowego, mogą właśnie pójść też na, zagłosować na ruch Marka Materka, czy tą partię, jak ona się będzie nazywała, tego sam nie wiem. No tak to właśnie jest tego efektu nowości. To jest potencjalnie duży plus. No bo on też nie jest, bo jeśli chodzi o bezpartyjnych, no tutaj argument ze strony opozycji jest taki, no ale tam na Dolnym Śląsku rządzicie z PiS-em. Bezpartyjni mówią, no ale w Lubuskim rządzimy z Platformą. No ale ten Dolny Śląski jest jednak troszeczkę bardziej to znany. Marek Materek nie ma tego problemu, że z kimś rządzi w Starachowicach, w tym sensie, że no nie jest żadnej koalicji z PiS-em czy z Platformą. No ale też są to kwestie organizacyjne, tak samo. Trzeba mieć podpisy. Trzeba mieć tą maszynę, która te podpisy zbierze i to nie jest łatwe.
Mhm. No ale dobra, zadaję sobie pytanie. Po co prezydentowi jednak średniej wielkości miasta w Świętokrzyskiem, młodemu, który jest pierwszą kadencję, zakładam, że jeszcze nie zdążył znudzić się.
Drugą.
Drugą już teraz, tak? Okay. Tak. Nawet jeśli jest drugą. Pewnie nie zdążył jeszcze znudzić się swoim samorządem i tak dalej. Jakby po co mu to? Dlaczego tak się wydarzyło, że buduje wokół siebie ruch? Czy idzie za tym jakaś emocja, jakiś, nie wiem, jakiś problem? Jakie jest paliwo do tego wszystkiego potencjalnie?
Paliwo jest zmęczenie z paliwem dla Marka Materka. Marka Materka chciałby, żeby paliwem było zmęczenie Platformą i PiS-em. On to wyraźnie mówi, też zmęczenie generacyjne, nazwijmy to tak. To jest takie zmęczenie, które, ten konflikt generacyjny, on jest realny w Polsce, on się przekłada na wszystko, tak, na media, też on jest w mediach oczywiście, jest trochę też w jakimś sensie w biznesie, w sferze publicznej ogólnie pojętej, w polityce totalnie jest i jest, wydaje się, że Marek Materek chce, że takim paliwem było też to zmęczenie pokoleniowe. On mówi, że czas już, żeby te właśnie starsze pokolenia doświadczonych polityków, ale bardzo zręcznych i wytrawnych, jak Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, czy Marek Materek takich słów nie używa, to ja tak mówię, bo to są zręczni i wytrawni politycy, no żeby odeszli, tak? No ale na emeryturę, no ale no, jest pytanie o taką masę krytyczną zawsze i ja mam poczucie, że na razie to jest gdzieś tam, to jest taki konstrukt w próżni troszeczkę, że to jeszcze nie chwyciło, jeszcze albo może wcale nie chwycić takiego kontaktu z ziemią, takiego traction, jak to się też mówi czasami i w anglosaskiej tej sferze polityki, że on nie ma takiego przyczepności, tak? Nikt go praktycznie ma bardzo niską rozpoznawalność, oczywiście u siebie w województwie świętokrzyskim ma rozpoznawalność, ale poza nim nie bardzo. No i zobaczymy, no i można powiedzieć tylko użyć tego niesamowicie wyświechtanego sformułowania pożyjemy, zobaczymy, ale mam poczucie, że jest mu najbardziej pod górkę z tych trzech środowisk, o których rozmawiamy.
No dobra, więc gdybyśmy mieli podsumować, według ciebie, czy samorządowcy w tych najbliższych wyborach będą tym języczkiem uwagi, będą mieli jakąś rolę, czy skończy się tak, jak zwykle się kończyło, jeśli chodzi o zaangażowanie samorządowców w wybory parlamentarne, czyli nie wejdą, nie zrobią nic sensownego, być może jakieś pojedyncze osoby znajdą się w parlamencie, ale jako szersza jakby tam grupa interesu nie odniosą żadnego sukcesu.
No myślę, dzisiaj, że ile myślę, procent? Że tak jak powiedziałeś, że to może się skończyć jak zwykle, ale pewno powiem tak, że na pewno nie było moim zdaniem, na pewno nie było tak w 2019, nie było tak w 2015 roku, że to jest taki cykl wyborczy, czy cykl, który się zaczyna, bo zaraz później będą wybory przecież samorządowe, że no, samorządowcy nigdy aż tak wiele nie postawili w jakimś sensie, żeby odgrywać taką rolę istotną języczka uwagi w Sejmie. To jest pewien, taka sytuacja, jak nie wiem, z tym ruchem Obywatele do Senatu. Były różnego typu projekty w przyszłości, w których były próby zawojowania tej polityki ze strony samorządu i to się nigdy rzeczywiście niespecjalnie się to udawało. W Polsce inaczej na przykład niż w Stanach Zjednoczonych bardzo trudno jest przejść z poziomu bycia liderem lokalnym do lidera ogólnokrajowego. Mówię to oczywiście w Stanach Zjednoczonych, to się dzieje z perspektywy nie z samorządu, z amerykańskiego samorządu, ale z oczywiście bycia gubernatorem, tak? To nie ma w Polsce odpowiednika, no ale gubernatorzy w Stanach Zjednoczonych mają to tam się mówi tak ładnie, executive experience. To trochę na samorządowców się przekłada, czy takie doświadczenie w podejmowaniu decyzji, zarządzaniu. No i gubernatorzy tam, jak wielokrotnie były przykłady w przeszłości przecież, podbijali kampanie prezydenckie i tamtejszą politykę. W Polsce tak się nie działo w przyszłości, tak, że z wyjątkiem oczywiście, no i oczywiście wyjątek zawsze jest reguła, która ma wyjątek potwierdza regułę. No i tym wyjątkiem jest, bo zaraz ktoś powie, no ale zaraz, hola, co z Rafałem Trzaskowskim? No ale wydaje się, że to jest tak, że Rafał Trzaskowski miał swój już jakiś potencjał i był na tej fali przed tym, zanim został prezydentem Warszawy. To było tak dawno temu, bo te wybory w 2018 roku, że mało kto o tym pamięta, no ale przecież Rafał Trzaskowski był nawet...
Posłem z Krakowa nawet.
Był posłem z Krakowa, tak, pamiętamy kampanię prezydencką, kampanię parlamentarną w Krakowie, bo jesteśmy teraz w Krakowie i też teraz do wspomnienia wracają, ktoś oglądał te klipy z Plant i tak dalej. No i też przecież był w rządzie, tak, chociaż tego już dzisiaj nikt nie pamięta. Był w rządzie Donalda Tuska, ale na pewno no jest to wyjątek potwierdzający regułę. No gdyby Rafał Trzaskowski został kandydatem na premiera, no to wtedy pewnie inaczej zaczniemy mówić o samorządowcach w kampanii. Może wtedy to się wszystko zrekonfiguruje, no bo wtedy jednak prezydent Warszawy kandydujący na wskazany na najwyższy, na szefa rządu, no to byłaby nowa sytuacja. Na pewno, ale czy tak będzie, to wydaje mi się, że dzisiaj bardzo trudno powiedzieć. Na razie ta rola Rafała Trzaskowskiego jest nieokreślona w tej kampanii Platformy, od czego zresztą zaczęliśmy. Więc no, na razie to wszystko jest w pewnym potencjale. Tak się cały czas wydaje. Natomiast na pewno chyba nie było takiej jeszcze, na pewno ta kampania ani w 2015 roku, ani w 2019 nie przypominały tej kampanii dzisiejszej, jeśli pod tym kątem samorządowym. Właśnie i też w jakimś sensie obecności tej agendy samorządowej w kampanii, no to już pojawia się w nieoczekiwanych momentach. Na przykład Prawo i Sprawiedliwość odpaliło taką akcję w kampanii o tych inwestycjach lokalnych. I tam też jak premier Morawiecki jeździ, no to się z tymi samorządowcami lokalnymi, zwykle nie, tymi niezrzeszonymi oczywiście, tymi zupełnie takimi, nie z żadnej federacji czy żadnej grupie spotyka, też z nimi rozmawia o tych właśnie lokalnych inwestycjach. Więc te tematy samorządowe, też właśnie inwestycyjne się pojawiają w różnych kontekstach w tej kampanii, to na pewno już teraz jest.
Okej, okay, a czy ten wpływ samorządowców na politykę krajową, czy to nie jest takie marzenie tych samorządowców od tak naprawdę od transformacji ustrojowej, która się cały czas pojawia? Ja akurat ostatnio sporo zajmuję się reformami samorządowymi w Polsce i na przykład Jerzy Regulski przez lata, on miał takie marzenie w sumie, że jak już powstały w tych latach 90. gminy, no to ci politycy, którzy byli sprawni w swoich gminach, sprawnie zarządzali tymi swoimi właśnie małymi ojczyznami, no to oni właśnie nauczeni polityki w tych gminach, nauczeni tej prawdziwej roboty, prawdziwego rozwiązywania problemów, a nie tylko tych medialnych i tak dalej, to oni będą przychodzić do polityki krajowej i w tej polityce krajowej będą robić doskonałą robotę, taką jaką robią w samorządach. No a właśnie jak sobie popatrzymy na różne zmagania samorządowców z wyborami parlamentarnymi, no to chyba to się nigdy nie udało. Chyba najbliżej byli właśnie bezpartyjni samorządowcy, ale to jeszcze były czasy medialnego Pawła Kukiza, Jowów i tak dalej, gdzie finalnie dopiero Kukiz wydarzył się dopiero w wyborach prezydenckich, jak już chyba wtedy nie był z bezpartyjnymi samorządowcami, musiał swój ruch nowy zakładać. Tak, mylę się?
Myślę, że powiem tak, że rzeczywiście to, co mówiłeś wcześniej w swoim pytaniu, że taka idea, że właśnie płynne przejście z polityki samorządowej do krajowej, do samych szczytów w Warszawie okazała się błędna, że ta polityka partyjna okazała się po prostu zbyt zabetonowana. Też między innymi przez system finansowania, też przez to, jak wygląda ordynacja wyborcza, przecież cały czas jest o tym mowa, że kogo premiuje, a kogo nie, że jak wygląda system właśnie, jeśli chodzi o podpisy, o wiele rzeczy, on jest zabetonowany i przez to samorządowcy, jak i wszyscy inni, którzy chcieli do tego systemu wejść i go od środka rozwalić, czy zmienić, przepraszam, czy coś, no to po prostu są nikomu się jeszcze nie udało, ale zobaczymy, no może się uda.
Dobra, na finał takie pytanie bardziej może filozoficzne. Mianowicie, czy w ogóle samorządowcy powinni być jakimś tam ważnym aktorem w tych wyborach parlamentarnych i w ogóle w polityce krajowej? No bo chyba w zdrowej demokracji powinien jednak występować taki twardy podział pomiędzy tymi różnymi szczeblami władzy i chyba nie chcielibyśmy różnych partii interesów, no bo jestem w stanie sobie wyobrazić, nie wiem, partię emerytów, partię, nie wiem, nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. I tutaj moim zdaniem samorządowcy mają reprezentują ten sam interes, czyli swój interes jako samorządowców w tej polityce krajowej. Według ciebie powinni tak robić, czy nie? Czy ta moja analogia z tymi różnymi grupami interesu jest tutaj prawidłowa, czy według ciebie moje myślenie jest błędne?
Ja myślę, że powinni. Myślę, że powinni, bo samorząd to jest bardzo ważną częścią demokracji. Nie tylko lokalnej, ale w ogóle. I uważam, że to jest to ważne, żeby tematy samorządowe było ich dużo w mediach, żeby się o tym mówiło, żeby nie tylko mówiło się w swoich lokalnych, żeby tutaj w lokalnych małych ojczyznach, jak to się też mówi, że mówiło się o tym, że po prostu mówiło się o samorządzie, kiedy decyzję podejmie wójt, burmistrz, prezydent, żeby to było obecne w sferze ogólnokrajowej.
No dobra, no ale mieliśmy przez lata PSL, który mówił wprost, że reprezentuje interesy rolników i w zasadzie tyle, i przez lata jakby to wystarczało, żeby być w Sejmie i często nawet rządzić, gęsto z różnymi partiami. No i chyba dużo komentatorów wtedy krytykowało, że tak naprawdę politycy nie powinni reprezentować wąskich interesów, tylko raczej powinni reprezentować wszystkich obywateli kraju, no bo są posłami do parlamentu polskiego, a nie tylko i wyłącznie tutaj reprezentantami rolników.
No to tak, ale samorząd nie jest czymś klasowym, tak? Jest po prostu szerszy.
No tak, no ale jak popatrzymy sobie na nawet postulaty Tak dla Polski, no to bardzo często to są postulaty, które raczej reprezentują te największe ośrodki. Tam raczej nie mamy reprezentantów mniejszych ośrodków i to też jest trochę jakby wielkościowe w tym momencie, nie? Że mamy silnych graczy z największych ośrodków, a nie do brak reprezentacji tych mniejszych.
Może w tej kampanii pojawią się, może będzie dyskusja o tym, jak to zmienić, to o czym mówisz, bo to jest rzeczywiście ważne. Bo też myślę, że dzisiaj jest ta warszawocentryzm widoczny w debacie medialnej, publicznej, to, że obecność samorządu, samorządowców właśnie z daleka od Warszawy, o tych ruchach mówiliśmy, o tych pomysłach, projektach, że cały czas to też jest, myślę, ważne, żeby spoglądać na Polskę z innych perspektyw, dlatego też na przykład w Rzeczypospolitej dużo piszemy o samorządzie, jest ten dodatek, wspomniałeś, życie regionów.
No dobrze, więc za pół roku wybory, to okaże się, czy w końcu ci samorządowcy będą tym języczkiem uwagi, czy rzeczywiście im się uda. Ja dziękuję bardzo za rozmowę, zachęcam do subskrypcji międzymiastowo na ulubionych platformach podcastowych. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i do usłyszenia, do zobaczenia.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.